Kwietniowy festiwal voucherów w Biedronce nadal trwa. Od poniedziałku do wtorku zrób łączne zakupy za minimum 299 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i odbierz 10 zł rabatu od razu oraz voucher na 20 zł do wykorzystania 2 maja na majówkowe zakupy za minimum 149 zł. Limit: jeden rabat i voucher na konto Moja Biedronka. Szczegóły w sklepie i na biedronka.pl. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
Dzień dobry, Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, jest ze mną w studiu. Dzień dobry panu, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Musimy zacząć od mało wesołej informacji z Izraela. W Strefie Gazy podczas nalotu zginęło, jak słyszymy, już 7 członków, pracowników organizacji charytatywnej World Central Kitchen. Wśród nich właśnie Polak. Jak w takiej sytuacji powinien zareagować MSZ? Co może robić w ogóle w takich sytuacjach polska dyplomacja i co powinna robić?
No, w pierwszej kolejności oczywiście zbadać, zweryfikować, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Już w tym momencie na biurku ministra spraw zagranicznych powinien być raport z ambasady polskiej w Tel Awiwie, ale także z innych służb wskazujących na konkretne informacje. Myślę, że warto się, gdybym ja był w MSZ-cie, warto się skonsultować z sojusznikami, bo sprawa dotyczy nie tylko polskiego obywatela, ale także innych. Rząd australijski już się wypowiedział, rząd amerykański również. No, polskie ministerstwo jeszcze milczy, ale finalnie, jeśli rzeczywiście potwierdzą się te informacje, tak jak je przedstawiają media, to sobie nie wyobrażam, żeby do polskiego MSZ-u nie został wezwany ambasador Izraela i aby nie zażądano od niego wyjaśnień. No to jednak jest polski obywatel, który, jak słyszymy, realizował tą misję humanitarną, ginie pod ostrzałem izraelskich bomb. No, wymaga to na pewno reakcji dyplomatycznej.
No i skończy się na tym, że ambasador Izraela w Polsce wyrazi wyrazy ubolewania, złoży kondolencje rodzinie, ofiary i już.
No to już jest bardzo dużo. Jeżeli wyrazi ubolewanie i kondolencje, to znaczy, że przyzna sam fakt, że śmierć tego obywatela jest wynikiem działań rządu izraelskiego. No a w ślad za tym oczywiście także i mogą być działania chociażby odszkodowawcze, prawda? Wtedy, kiedy rodzina by tego sobie życzyła. Natomiast no, sytuacja jest generalnie niedopuszczalna. No, mamy jak podają media, organizację humanitarną. Tą organizację, która w Polsce też jest znana, bo przecież pamiętamy na początku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.
Tak,
byli też oni na stadionie, prawda, tutaj José Andrés. To są ci sami ludzie, którzy pomagają uchodźcom. Tam pomagali, jak rozumiem, mieszkańcom Strefy Gazy, dostarczając żywność. Jasne, że to jest ryzykowna praca, no ale jednak są oznakowani. Było wiadomo, że to
jak
jest...
Jak słyszymy, byli też... koordynowali swoje działania ze służbami izraelskimi. Wydarzyła się tragedia i to jest fakt. Panie ministrze, przepraszam, ale no, rzeczywiście mam sporo pytań dotyczących tego, co w polskiej polityce, to również rzeczy bardzo interesujące się dzieją, to jest, no, muszę spytać o to, czy PiS będzie składało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prokurator Ewę Wrzosek. Przypomnijmy, że Wirtualna Polska donosi, że pani prokurator Ewa Wrzosek najprawdopodobniej pisała swoje wystąpienia nie u siebie, tylko pisała jej to jedna z zaangażowanych po stronie opozycji kancelarii prawnych międzynarodowych. I tak naprawdę pani Wrzosek uprawiała tam coś w rodzaju wolnej Amerykanki.
No, znaczy,
to są wszystko doniesienia Wirtualnej Polski.
Czytałem ten artykuł Wirtualnej Polski. No rzeczywiście są skandaliczne sytuacje. Skandaliczna pod wieloma względami. Jeśli miałoby być tak, że dla polskiego prokuratora pisma pisze kancelaria adwokacka, zaangażowana politycznie, to jest druga sprawa, ale po prostu kancelaria adwokacka, to znaczyłoby, że po prostu jeżeli ma się dobrego adwokata z dobrymi dojściami, to każdy mógłby sobie z taką prokurator załatwić, co chce. No bo jeżeli dla niej pisze pisma, ona tylko podpisuje. Okazuje się z tego artykułu, że nawet nie wysyłano tego przez pocztę prokuratorską, tylko po prostu adwokat zaniósł to na najbliższą przy swojej kancelarii placówkę pocztową. No to mamy do czynienia z gigantycznym rzeczywiście skandalem. I tutaj potrzeba jest, panie redaktorze, pilnej reakcji wewnętrznej. Przecież to jest informacja już publiczna. Prokurator generalny, pan minister Bodnar, powinien w trybie pilnym zareagować, przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie sprawdzające i wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy łamią przepisy prawa.
No bo jak rozumiem, panie pośle, zwracam się do Marcina Przydacza, posła Prawa i Sprawiedliwości, który jest naszym gościem. Jak rozumiem, zwykle jest przecież tak, że prokurator i adwokat
to stoją po dwóch różnych stronach barykady.
Oni ze sobą toczą spór. Tu wygląda na to, że to adwokaci pomagali pani prokurator Wrzosek.
Dokładnie tak. Tak wygląda z tego artykułu. Nie tylko pomagali, co wręcz jest jakby pewne z tego
jest
artykułu,
sugestia,
że po prostu zostały te dokumenty przygotowane wcześniej w kancelarii adwokackiej, wydrukowane na ich sprzęcie. Zresztą, panie redaktorze, no ja też jestem adwokatem. Nie wyobrażam sobie, żebym w ciągu kilku godzin, jak twierdzi pani Wrzosek, napisał 40 wniosków po kilkanaście stron każdy z powołaniem się na orzecznictwo, na tezy piśmiennicze, z dołączeniem załączników. To jest praca na kilka dni co najmniej i to powinien każdy adwokat wiedzieć. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden prokurator to wszystko rzekomo napisał, ale jak wskazują dowody, wydrukowane to zostało na drukarce, której w prokuraturze nigdy nie było, nie ma, tylko jest właśnie w tej międzynarodowej kancelarii prawnej i ta kancelaria prawna jest związana z tak zwanym Stowarzyszeniem Wolne Sądy, czyli politykami ubranymi w togi adwokackie, radcowskie.
Dobrze, ale to puentując, bo czego będzie się domagało Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie?
Wyciągnięcia konsekwencji, to w moim przekonaniu, jeśli tak było, to doszło do popełnienia przestępstwa, to tutaj prokuratura powinna sama wewnętrznie prowadzić to postępowanie. Oczekiwanie jest wobec prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar powinien w trybie pilnym podjąć postępowanie wewnętrzne i wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy łamią prawo w samej prokuraturze. No ale, panie redaktorze, jeśli mamy do czynienia, że sam prokurator generalny Bodnar łamie prawo, chociażby w prokuraturze krajowej, to moje oczekiwania mogą
Panie
się okazać płonne.
Czy w PiSie zagnieździły się pasożyty?
Nie, no wiem, do czego pan redaktor może pić. Nie uważam, że mamy do czynienia z takim układem.
Czy nie uważa pan, że rację ma Michał Dworczyk, który mówi, że korzystając z list, politycy z suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, do samorządów, sam grają na siebie i powiedział wprost, to jest rodzaj układu pasożytniczego.
No, to jest ostra opinia ministra Dworczyka, jak rozumiem, wynikająca też z jego doświadczeń ostatnich lat współpracy. Ja uważam, że to jest układ starszego i młodszego partnera. No, jest duży brat, który realizuje wiele rzeczy, w sensie...
Kto jest tym dużym bratem?
No, duża partia w postaci Prawa i Sprawiedliwości i junior partner w postaci suwerennej Polski,
ten
który...
Ten junior partner, jak pan mówi, ustami Patryka Jakiego mówi wprost, że zajmowaliście się dziadostwem. Wy, także pan, bo to pan był wiceministrem spraw zagranicznych, ktoś to te dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał. Jeżeli kolejny raz Morawiecki będzie premierem, no to nie daje gwarancji, że nie będzie tak samo. Musimy robić wszystko, mówi Patryk Jaki, żeby tacy ludzie jak Morawiecki czy Duda nie mieli już na to wpływu. Panie pośle, no mocniej się nie da. Czyli tak, Kaczyński nie wie, co robi, bo jest odklejonym dziadkiem, a Morawiecki i Duda do wymiany. Dziękuję serdecznie, to mówiłem ja, Patryk Jaki.
Rozumiem, Patryk Jaki ma tutaj swoją, rozumiem, agendę polityczną do realizacji. Ja uważam, że kluczowym zadaniem dzisiaj opozycji jest rozliczanie rządu i rozliczanie z tych niepraworządnych działań Donalda Tuska,
to
a nie wewnętrzne wojenki. A to dzisiaj proponuje Patryk Jaki.
Pytanie, czy Patryk Jaki powinien kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego? Tak no, czy nie?
Tę decyzję podejmie...
To wiemy. Czy powinien kandydować?
Jeżeli miałby kontynuować tego typu narracyjną walkę wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy taki układ
ma... Czy powinien
układ,
Patryk Jaki kandydować?
Odpowiedziałem na to pytanie.
Nie odpowiedział pan na to pytanie.
Tak, jeżeli miałby dalej kontynuować wewnętrzną agresję wewnątrz obozu, to najpewniej miejsca dla suwerennej Polski powinny być ograniczone na listach Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, tak.
RMF24 interia.pl. Być może pan poseł Marcin Przydacz, który będzie naszym gościem, zechce odpowiedzieć na jakieś pytanie.
Dziękuję bardzo.
Panie pośle, bo pytanie było o pańską opinię. Ja ciągle przywołuję ten sam przykład, ale wy się zachowujecie naprawdę tak, że pan nie ma własnego zdania, bo nie wie, jakie jest zdanie Jarosława Kaczyńskiego, tak?
No przecież odpowiedziałem panu na to
nie,
pytanie.
Nie, pan odpowiedział na to pytanie tak. Jeżeli Patryk Jaki będzie mówił to, co mówi, to trzeba się zastanowić.
Nie, to trzeba... To
pan tak powiedział.
To finalnie należy nawet ograniczyć liczbę kandydatów suwerennej Polski na listach Prawa i Sprawiedliwości.
Pytanie...
Czego pan nie rozumie w tej odpowiedzi, panie redaktorze?
Nie rozumiem tego, czy wśród tych, którzy byliby ograniczeni, czyli nie mogą mogliby kandydować, znalazłby się Patryk Jaki? To jest proste pytanie o Patryka Jakiego. Ja nie pytam o nikogo innego.
Jeszcze raz odpowiadam. Jeżeli rzeczywiście miałby nadal kontynuować taką wewnętrzną walkę, niepotrzebną zupełnie, to ograniczenie polega na tym, że ktoś się znajdzie na liście, a ktoś inny nie. No ten, który będzie sprzeniewierzał się zasadom wewnętrznym, no to z natury rzeczy może to ograniczenie go dotknąć.
A kogo się pan boi teraz? Patryka Jakiego? Boi się pan kolegów z Suwerennej Polski, którzy będą teraz mówili złośliwości
o panu? Pana Boga i swojej żony, tak. Mm-hmm.
Nie, bo to ewidentnie jest to... pan nie chce stanąć w obronie premiera Morawieckiego, to w jego rządzie pan zasiadał.
Panie redaktorze...
Pan nie chce stanąć w obronie
prezydenta Dudy. Pan chce...
To jego ministrem pan był. Tak. Pan nie chce stanąć w obronie...
Byłem ministrem prezydenta Andrzeja Dudy.
No właśnie to powiedziałem przed chwilą.
Tak.
Pan nie chce stanąć w obronie bardzo... Jarosława Kaczyńskiego, który jest szefem partii, z której pan jest posłem?
Chce pan... Rozumiem.
Cóż
chce pan,
za odważny człowiek,
chce pan
Marcin
nagłówek, taki przydacz mówi dwukropek, jaki powinien wyleć z list. Taką, ja rozumiem, że
proszę
tego
pana,
typu...
Jakby to panu powiedzieć, ja od pana nie chcę, żeby pan sam nie pisał nagłówki. Zresztą ja ich nie piszę,
że
pan,
ale ktoś może z tego zrobić...
To jest proste pytanie, tylko wy się tak... Dobrze, panie pośle, nie ma co. Dobrze. Znaczy, proszę państwa, państwo słyszą, państwo widzą i państwo sami oceniają, że nie ma po co pytać posła przydacza o takie rzeczy, bo się boi odpowiedzieć na to pytanie. Panie pośle, to w takim razie może jakieś prostsze pytanie.
Bardzo proszę.
To jest pytanie o to, czy PiS... odpuścił już zupełnie wybory samorządowe, bo ani banerów, ja wiem, że to drobiazg, ale ani pomysłów, ani żadnej wizji nie widzę. Czysta defensywa.
Nie, to musi pan wyjechać poza rogatki Warszawy, panie redaktorze.
A czy w Warszawie nie ma wyborów samorządowych?
Nie, ale Warszawa to nie cała Polska. Jeszcze jest 36 milionów
Polaków żyjących
poza Warszawą. Jakby to panu powiedzieć,
ja jeżdżę po Polsce.
No widzi pan,
co?
Ja byłem...
I co widzę? Ja... Właśnie nie widzę na przykład... Ale wie pan co, ja się o was nie martwię. Ja zadaję pytanie polityczne. No. Czy wy odpuściliście wybory samorządowe, bo wychodzicie z założenia, że i tak dostaniecie łupnia?
Nie, moim zdaniem ani nie dostaniemy łupnia, ani nie odpuściliśmy tych wyborów. Kampania wyborcza trwa, naprawdę intensywne na poziomie samorządowym, w gminach, w powiatach, także i w sejmikach. Widziałem naprawdę w ostatnim tygodniu u siebie zresztą w okręgu sieradzkim widziałem bardzo intensywną pracę samorządowców. To nie tylko banery. Banery są oczywiście ważne, żeby się przypomnieć wyborcom, ale najważniejsze są rozmowy bezpośrednie z ludźmi i to na pewno tym się nasi kandydaci zajmują, bo wielu z nich znam osobiście, rozmawiałem, wiem czym się w ostatnich tygodniach zajmowali. Chodzą, rozmawiają, nie tylko w miejscach ulicznych, czasami nawet przychodzą, proszę sobie wyprowadzić do domów ludzi, których znają, sąsiadów, rozmawiają o polityce, przekonują do głosowania na
prawo. Są świadkami Jehowy po prostu i chodzą po domach.
No, ale nie rozmawiają panu Jezusie, tylko rozmawiają o polityce.
Bo jeżeli pan mówi, że jest tak dobrze, no to jakiego wyniku pan się spodziewa w wyborach do sejmików? Bo to jest klasyczny przykład wyborów politycznych. Głosuję na PiS, bo mi te poglądy są bliskie. Głosuję na Platformę, bo wolę Platformę.
Uważam, że będzie trudno utrzymać wszystkie te sejmiki, w których dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość rządzi, no bo jednak układ wewnątrz się nieco zmienił, w tym sensie wyrosły partie, które wcześniej miały słabsze troszkę wyniki, choć trzecia droga w ostatnich sondażach straciła mocno, ale no te sześć sejmików absolutnie jest do objęcia, tylko trzeba tutaj rzeczywiście aktywnie popracować.
Sejmiki sejmikami, pytam o liczbę głosów, które dostaniecie, bo to jak się to później ułoży, to jest inna sprawa.
Nie będę tutaj pisał
przegracie
palcem...
Przegracie z Koalicją Obywatelską?
Nie, moim zdaniem będzie... wszystkie sondaże na to wskazują i raczej te wybory służą...
Sondaże są bardzo różne, ja widzę...
Służą Prawu i Sprawiedliwości w tym sensie, że ten wynik myślę, że będzie na pewno wyższy od Koalicji Obywatelskiej, natomiast no, można się spodziewać, że nie we wszystkich tych sejmikach, których do dzisiaj rządzimy, będzie możliwość stworzenia koalicji, ale na pewno trzeba walczyć, bo w każdym z nich jest duża szansa. Nie mówię tylko tutaj o Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, ale Podlasie, Świętokrzyskie, Małopolska, Łódzkie, jak najbardziej. No pewnie
tam rządzicie.
Większe problemy mogą być w tych zachodnich, typu, nie wiem, Dolny Śląsk na przykład, ale nigdy nie mów, nigdy trzeba naprawdę walczyć i wszystko będzie zależało od frekwencji wyborczej, to chyba jest jasne. Wybory październikowe pokazały, że sondaże myliły się mocno z uwagi na to, że nie przewidziały tak wysokiej frekwencji.
Za 6 dni wybory samorządowe, a za 2 miesiące wybory do Parlamentu Europejskiego. Jedno pytanie, czy pan będzie kandydował? To nie. Pan chyba wie.
Nie będę kandydował.
Ale konsultował to pan już z prezesem?
Odpowiadam panu świadomie, nie mam takich planów,
pan widzi, czasami,
nie zabiegałem o to.
Czasami potrafi pan odpowiedzieć na pytanie, a na pytanie Patryka Jakiego nie umie pan. No to trudne, bo to było trudne pytanie, ja rozumiem. A propos trudnych rzeczy, pan ma dziecko w wieku szkolnym. Od dzisiaj nie będzie musiał pański syn odrabiać zadań domowych, bo od dzisiaj wchodzi w życie zakaz prac domowych dla dzieci w szkołach podstawowych.
No więc będę musiał niestety, jak za dawnych czasów, nadrabiać swoją edukację swoich dzieci w domu. Być może ja sam będę wymagał od mojego dziecka dodatkowej edukacji w postaci prac domowych wewnątrzdomowych. No jeżeli pani minister Nowacka chce ogłupiać nasze dzieci, no to trzeba, rodzice szanowni, dbać o edukację swoich dzieci poprzez samodzielne
działania. Że prace domowe to jest sposób na to, żeby dzieci nie ogłupiać, tak, żeby dzieci zmądrzały.
Uważam, że prace domowe mają swój wymiar i edukacyjny, ale także i wychowawczy. Uczą obowiązkowości, że trzeba coś zrobić w domu po to, żeby za dzień, dwa, trzy, tydzień osiągnąć z tego efekt. No wyobraża pan sobie, że nie będzie prac domowych, nie wiem, z języka polskiego.
Jakby to panu powiedzieć, ja pamiętam, jak ja odrabiałem prace domowe.
No jak pan odrabiał? Ja też odrabiałem czasami na przerwie ostatnim, na 5 minut przed dzwonkiem, ale jednak miałem poczucie obowiązku, że trzeba to zrobić, tak?
Z matematyki tylko Darek Taczkowski i ja umieliśmy robić zadania. To odrabialiśmy, ale ani Darek, ani ja nie mieliśmy wcześniej, to odrabialiśmy je w toalecie szkolnej, a koledzy stali obok i spisywali.
No, zdarzało się
Darku,
też...
Darku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeśli słuchasz Radia RMF.
Zdarzało się też tak, ja pamiętam... Wiersze na przykład uczyliśmy się na pamięć, też trzeba było czasami nauczyć się wiersza. Na szczęście miałem chyba tam 16 numer w dzienniku, więc zanim od 1 do 16 doszło, można było się jeszcze nauczyć. Były takie sytuacje, ale to nie znaczy, że należy odchodzić od tego tylko dlatego, że dzieci czasami są nieobowiązkowe albo odpisują czy ściągają.
Dobra.
Ale naprawdę, no, dzisiaj to, co się dzieje w edukacji, w moim przekonaniu, to jest próba ogłupiania naszych dzieci. Być może dzieciom się to będzie podobało, być może nawet młodzieży się to będzie podobało, ale w momencie, kiedy...
Wyniki sondaży są bardzo... jednoznaczne. Im starsi ludzie, tym bardziej skłonni są popierać prace domowe. Emeryci są oburzeni zakazem pani minister Nowackiej, ale za to najmłodsi wyborcy, najmłodsi dorośli mówią, że to jest
świetny pomysł. Może właśnie o to chodzi, żeby w wyborach najmłodsi wyborcy później na te partie lewicowo-liberalne głosowali, bo są tacy fajni. Pamięta pan jakby stosunek do swoich nauczycieli. W moim przekonaniu im starszy człowiek, tym większy szacunek ma właśnie do tych, którzy byli największymi kosami, prawda? Ci, którzy, nauczyciele, którzy najbardziej cisnęli, mówiąc takim już językiem mało dyplomatycznym, zasługują na szacunek. A ci, którzy byli tacy lajtowi, no to później są traktowani właśnie jako tylko niemiłe wspomnienie.
Mój nauczyciel muzyki był bardzo lajtowy, był moim wychowawcą później w liceum, a był nauczycielem muzyki i w podstawówce i w liceum. Wspominam go najlepiej na świecie.
Cieszę się bardzo. Moim wychowawcą był nauczyciel matematyki,
nauczył,
największa kosa w szkole. Też go wspominam bardzo dobrze. Dobra, być może teraz
zostawmy
się różnimy z panem redaktorem.
Porozmawiamy o polityce. Pan został ostatnio wykluczony z posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Pegasusa przez panią przewodniczącą Magdalenę Strochę, która jest bardzo teraz twardą przewodniczącą.
No tak, po kompromitujących działaniach na poprzednich posiedzeniach komisji przez panią przewodniczącą ewidentnie dostała nakaz, żeby nie używać rusycyzmu, prikaz od góry, że ma być teraz ostra. Jedyne co potrafi, no to właśnie reagować poprzez wykluczenia. Kolegę, jednego z kolegów wykluczyła, bo domagał się, aby wymawiać jego nazwisko prawidłowo. On się nazywa Łukaszewicz. Pani Stroka za każdym razem mówiła Łukasiewicz, więc kiedy on reagował, ale ja się nie nazywam tak, tylko proszę o prawidłowe nazwisko.
Nie, powiedział po prostu, że...
Po drugiej czy po trzeciej takiej prośbie...
Zażartował sobie, że też mógłby nazwisko pani Sroka wymieniać w ten sposób, że zmieniłby jedną literkę.
Nie widzę nic w tym złego, aby domagać się prawidłowej, ale to jakby...
Dobrze, ale panie pośle, wiemy, mnie... ja wiem, Marcin Przydacz jest moim gościem.
PRZ, tak. Mhm. Panie redaktorze, mam przekonanie, że pani Sroka kompletnie nie radzi sobie z prowadzeniem tej komisji. Nie zna regulaminu, nie zna podstawowych regulacji prawnych. Reaguje na podszepty, na krzyki kolegów z koalicji. No, ewidentnie jest pogubiona i jedyne, co jej przychodzi do głowy, to wyrzucanie posłów opozycji. No finalnie było tak, podczas przesłuchania Wosia, że już nie było żadnego posła opozycji na sali.
Pan,
no.
Pan też myli nazwiska.
No widzi pan. Ale poprawiam się i nie wyrzucam ani pana redaktora, ani kogo innego z naszej rozmowy.
Nie spróbować wyrzucić z tego studia.
Myślę, że gdyby pan pan...
To byłoby dość ciekawe, tego jeszcze nie ćwiczyliśmy. Rzeczywiście premier Gliński wychodził stąd, ale mnie jeszcze ze studia nikt nie wyrzucał.
Może pan spróbować z panią przewodniczącą Sroką. Być może ona będzie także wyrzucać z redaktorów.
Wie pan co, nie chciałbym nawet, nie pytałbym pana o to, ale to nasz największy sąsiad po Czechach, teraz również Niemcy wprowadziły od dzisiaj właśnie legalną marihuanę i to nie medyczną, tylko jak najbardziej, jak to oni mówią, rekreacyjną. Czyli, no oczywiście z pewnymi ograniczeniami, czyli jeśli jest pan Niemcem, to może pan sobie tam pojechać i kupić, i czy tam sobie wziąć i zajarać. Czy w Polsce marihuana powinna być legalna?
Nie.
Dlaczego?
Nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób przysłużyło się to rozwojowi Polski. To jest oczywiście jakby kwestia indywidualnej przyjemności być może każdego z użytkowników, ale kłopotów wynikających z legalności nawet narkotyków miękkich jest dużo więcej.
A pan nigdy nie próbował marihuany?
Panie redaktorze, nie próbowałem. Nie jest to jakby najważniejsza rzecz w życiu.
Nie, ale to jest normalne pytanie. Pytam, czy pan próbował marihuany. Ja akurat nie próbowałem, bo ja nienawidzę palenia czegokolwiek, no więc...
Bill Clinton kiedyś zapytany odpowiadał, że palił, ale się nie zaciągał, więc tego typu deklaracje mają jakby ograniczoną swoją wiarygodność.
Wiarygodność ale w moim przypadku jest dość jasna. Wszyscy wiedzą, że ja nie palę.
A ja niestety czasami w czasach licealnych popalałem, ale nie
marihuanę,
tylko po prostu legalne.
Ale wie pan, chodzi o coś innego. Znaczy, bo tak
ale nie ma to znaczenia. Jakie to ma znaczenie dla wyborców? Dla słuchaczy, dla wyborców, dla Polaków.
Poznają pana w ten sposób, wie pan. A jakie znaczenie ma na przykład to, że kandydat na prezydenta pokazuje żonę i dzieci? To nie dzieci będą rządzić, tylko on sam.
No, kandydat na prezydenta Warszawy ostatnio to pokazał żonę, która pracuje w kuchni, on siedzi...
Stoi w kuchni, na litość boską.
Siedzi na taborecie, nie widział pana.
Żona stoi, on siedzi, tak, widziałem to.
No właśnie.
Za to Tobiasz Bocheński jest słodzi. To jest cudowne.
Okazało się, że
to
jednak...
jest, proszę państwa, dialog na temat rządzenia stolicą, miastem, które ma PKB takie jak Estonia.
Tak.
I my teraz zastanawiamy się, czy lepszy jest facet, który przyjechał z Łodzi i nie zna tego miasta i musi mieć mapę w Google, bo nie wie, gdzie jest jaka ulica, czy lepszy jest koleś, który siedzi, kiedy żona stoi. No naprawdę, na tym poziomie chce pan rozmawiać o wyborach samorządowych?
Nie, rozmawialiśmy o wyborach samorządowych wcześniej. Teraz
cudowne,
tylko,
naprawdę.
Teraz tylko mówimy sobie o tym, co się pojawia w internecie. Nie, myślę, że akurat sam Trzaskowski uznał, że to był błąd, bo usunął ten filmik i spadła na niego duża fala krytyki za patriarchalne podejście do modelu rodziny.
A pan będzie głosował na pana Tobiasza Bocheńskiego?
Nie. Nie będę głosował na
to. Pan nie jest zameldowany w Warszawie.
Nie, bo ja będę głosował u siebie w okręgu sieradzkim.
A pan jest zameldowany ciągle u rodziców.
Jestem zameldowany w moim domu rodzinnym, z którym mam swój jakby związek mentalny. Nie zamierzam się stamtąd wymeldowywać. Dlaczego?
Nie, ale czy ja pana w ogóle wyganiam od pańskich rodziców na litość boską? No, pana nie wyganiam, tylko rozumiem, że właśnie tak.
Mało tego, jestem tam zameldowany razem z żoną, dziećmi, wszyscy, całą rodzinę. My mamy wielopokoleniową rodzinę. Widzi pan, tak to jest w Polsce, że nie wszyscy...
Tak to jest w patriarchalnym PiSie.
No tak to jest...
W patriarchalnym PiSie żona musiała się do pana domeldować.
Nie, żona chciała się domeldować. Mogła się zameldować gdziekolwiek by indziej chciała, ale proszę pana, moja żona jest dużo większą fanką życia tam, gdzie jesteśmy zameldowani nawet niż ja, więc mimo, że pochodzi z dużego ośrodka miejskiego.
Co pan czyta teraz?
Teraz czytam Andrzeja Nowaka Historię Polski. Fantastyczna lektura. Tu mam tam kilka tomów, więc trochę mi zajmie, ale jestem na Kazimierzu Jagiellończyku i...
Dowiedział się pan czegoś nowego?
Nie, myślę, że tak. Znaczy, dowiedziałem się. Na przykład czytałem ostatnio o Sforcach mediolańskich, Ludwig Moro i tak dalej, zamówienie u Leonarda da Vinci. To wszystko też ma związek z Zygmuntem Starym, z późną linią linia Jagiellońska. No. Jednak Zygmunt Stary jakoś tam był spokrewniony, proszę pana, z Kazimierzem Jagiellończykiem, prawda?
Tak.
No więc zacząłem od Jagiellończyka przed świętami, a teraz jestem na Zygmuncie Starym.
Już pan doszedł do Starego.
Oczywiście, że tak.
Mówi pan, że pan doszedł dopiero do Kazimierza Jagiellończyka. A Kazimierz Jagiellończyk, jeśli mnie chronologia nie zawodzi, nie był później, tylko wcześniej.
Troszkę wcześniej nawet, bo... Ale miał za to dużo dzieci, ale tylko że ci królowie krótko rządzili. I Aleksander, i Jan Olbracht to rzeczywiście były...
Olbrachta wyginęła szlachta.
Tak jest, na Mołdawii.
Na Mołdawii, tak. A był pan pod Mochaczem?
Pod Mohaczem nie byłem, ale wiem, że tam zginął Ludwik. Rzeczywiście.
Jak się jedzie...
I zakończyła się nasza wielka przygoda na Węgrzech i w Czechach.
No. Dobrze, to ja panu powiem, jakie wina się kupuje. Ja bym powiedział, że w 20... Ja jakoś nie tak będę się z panem kłócił, ale tak, to na pewno był tak. Ale ja mam tu inną datę w głowie, ale nie chcę się kompromitować. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo.